mam niezwykłą przyjemność poprowadzić panel, który będzie poświęcony językowi prawa w towarzystwie wspaniałych gości zaangażowanych od lat w kontakty polsko-niemieckie, funkcjonujących na pograniczu tych dwóch języków. Przede wszystkim jednym z panelistów będzie pan profesor Andrzej Wróbel, wybitny specjalista z zakresu prawa administracyjnego i prawa europejskiego, autor wielu wiodących dla polskiej doktryny publikacji z tego zakresu. Były sędzia Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego w Polsce, funkcjonujący, tak jak powiedziałam, od lat w ramach współpracy polsko-niemieckiej z czołowymi uczelniami niemieckimi, a także pani profesor Paulina Starski-Lutoborski, którą miałam okazję poznać podczas wspomnianego przed chwilą stypendium w Instytucie Maxa Plancka, Instytucie Prawa Publicznego Porównawczego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu, gdzie pani profesor Paulina Starski przez wiele lat pracowała. W tej chwili pani profesor pracuje na Uniwersytecie w Grazu, jest specjalistką, autorką wielu publikacji z zakresu międzynarodowego prawa publicznego. Chcielibyśmy państwu wspólnie przybliżyć problematykę języka prawa w różnych kontekstach. Najpierw chciałabym przedstawić perspektywę teoretyczną rozumienia języka prawa w szerszym kontekście lingwistycznym jako systemu znaków. Następnie usłyszymy wystąpienie pana profesora Andrzeja Wróbla, które będzie poświęcone idei migracji, idei konstytucyjnych, a także transplantacji określonych pojęć pomiędzy językami prawniczymi. Następnie usłyszymy wystąpienie pani profesor Pauliny Starskiej, które będzie dotyczyło roli języka w międzynarodowym prawie publicznym, także w kontekście rozwoju różnych nurtów filozoficznych, w tym tak zwanego zwrotu lingwistycznego, zwrotu językowego, także badań natury prawno-porównawczej w kontekście roli języka w tych badaniach. Zapraszam państwa do tej ciekawej wyprawy w bardzo trudny, specjalistyczny język prawniczy, który jednak nie jest językiem hermetycznym, jesteśmy w stanie go poznać i zrozumieć. Język jest rozumiany jako określony system znaków, które są przekazywane międzypokoleniowo. System ten kształtuje poznanie i myślenie zarówno jednostek, jak i zbiorowości i determinuje tożsamość indywidualną i zbiorową. Jest szczególnym mechanizmem oddziaływania. Można to oddziaływanie interpretować dwojako. Po pierwsze, jako koordynację, po drugie, jako wywieranie wpływu w ramach różnych grup społecznych. Ta dychotomia jest charakterystyczna dla rozważań dwudziestowiecznych na temat języka prawa i języka prawniczego, kształtowaniu w roli tego języka, jeśli chodzi o kształtowanie relacji społecznych i rozumienia określonych norm postępowania. Z jednej strony możemy mówić o koordynacji zachowań, ta koordynacja zakłada kooperację, współpracę, czyli język, tak jak pani profesor Lipowicz powiedziała, służy dialogowi, komunikowaniu, przekazywaniu informacji, współdziałaniu wszystkich zainteresowanych stron. Do tego kontekstu wielokrotnie nawiązywał Jürgen Habermas, który uważał, że język jest niezbędnym instrumentem legitymizowania współczesnego państwa demokratycznego. Państwo tak rozumiane ma opierać się na deliberacji, na dialogu. Wzajemne zrozumienie jest możliwe poprzez rozmowę, komunikowanie prowadzące do zgody wszystkich zainteresowanych stron. Relacje społeczne opierają się zatem na wypracowaniu konsensusu. Państwo rozumiane jako deliberatywna demokracja liberalna w ujęciu habermasowskim oddziałuje przede wszystkim poprzez instrumenty niewładcze. Istotny jest dyskurs i poszukiwanie instrumentów konsensualnych. One mają wynikać ze zbieżności dyskutantów. Tak rozumiany system państwowy wiąże się ze wspomnianą już dzisiaj otwartością. Solidarność społeczna może być zdaniem Habermasa wypracowana jedynie poprzez przepływ informacji i deliberację. Komunikowanie za pomocą języka, w tym języka prawa, pozwala na wypracowanie wspólnych znaczeń, terminów takich jak interes publiczny czy dobro wspólne. Są to klauzule generalne, którym doktryna, czyli pogląd prawników, przypisuje określone znaczenia wynikające z przyjętego systemu wartości. Stanowienie prawa i wykonywanie prawa w państwie demokratycznym nie może nigdy wynikać z uwarunkowań jednostkowych, czyli z egoistycznych pobudek wąskich grup decydentów. musi odzwierciedlać potrzeby wspólnoty. Poznanie tych potrzeb jest możliwe tylko w procesach komunikowania. Habermas nawiązuje tutaj do wspomnianego zwrotu językowego, zwrotu lingwistycznego, o którym więcej powie pani profesor Paulina Starski. On tę myśl zapożycza i mówi o zwrocie deliberatywnym, tak, który ma polegać na oddziaływaniach obywateli w kształtowaniu rzeczywistości społecznej poprzez dialog, poprzez dyskurs. W tej dychotomii oprócz kooperacji, koordynacji mamy system władzy, państwo i jego władztwo jako układ kluczowy z punktu widzenia prawnika administratywisty. W myśl teorii subordynacji prawo publiczne regulujące stosunki w państwie polega na relacjach władczych, podrzędności i nadrzędności. Państwo jest podmiotem władzy, a prawo w tym kontekście służy uzasadnianiu konkretnych kompetencji państwowych. W granicach prawa urzeczywistniane są cele i zadania publiczne. W myśl tradycji francuskiej będzie to tak zwana służba publiczna, czy bardziej współcześnie użyteczność publiczna, ale też w ramach prawa administracyjnego, w myśl tradycji niemieckiej, regulowana jest organizacja i zakres działania organów administracji publicznej. Cytując Immanuela Kanta, posiadanie władzy nieuchronnie zniekształca nieskrępowany osąd rozumu. Relacja władzy i wiedzy wyrażanej za pomocą języka od dziesięcioleci fascynuje nie tylko filozofów, ale też teoretyków polityki i prawników. W latach 70. XX wieku popularność uzyskały koncepcje postmodernistyczne, inaczej nazywane poststrukturalistycznymi, które traktują język i wytwarzanie wiedzy jako problem normatywny i polityczny. Michel Foucault uważał, że władza i wiedza bezpośrednio z siebie wynikają i stale na siebie wpływają. Język kształtuje rzeczywistość społeczną, w której funkcjonujemy, warunkuje pojmowanie określonych zachowań społecznych, ale też instytucji regulujących te zachowania i norm przez te instytucje ustalanych. Ewolucja prawa, zarówno w kontekście krajowym, jak i międzynarodowym, na przykład w ramach rozwoju globalnego prawa administracyjnego, powinna być zgodnie z taką interpretacją postrzegana jako wyraz rozwoju wiedzy. Wiedza ta znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w systemie stosowanych aktualnie w prawie pojęć, które są zmienne w czasie i wprost zależne od konkretnego etapu rozwoju społecznego. Można przywołać także innego postmodernisty Richarda Ashleya, który koncentrował się na wpływie języka na rozumienie miejsca państwa w anarchicznym porządku międzynarodowym. Postulował on inne niż dotychczas nowoczesne rozumienie zarządzania państwem, identyfikował wprost z zarządzaniem człowiekiem. Taka myśl odpowiada teoretycznym rozważaniom w ramach nauki prawa administracyjnego. W tym kontekście wiodącą rolę odgrywają teoretycy niemieccy, w tym profesor Eberhard Schmidt-Assmann, który zakłada, że prawo administracyjne ma realizować ideę porządku. Prawo jest zatem swoistym narzędziem sterującym, ma kierować obywatelami tak, aby wybierali zachowania pożądane przez państwo. Takie rozumienie stanowi wzbogacenie definicyjne pojęcia prawo administracyjne, bo sterowanie obejmuje zdecydowanie więcej niż to wcześniej wspomniane władztwo państwowe. Dla budowania znaczeń istotne jest odtworzenie tak zwanej genealogii. Jest ona rodzajem historycznego myślenia na temat zależności pomiędzy wiedzą i władzą. Określone interpretacje przeszłości, warunkowane kulturowo, bezpośrednio wpływają na język, w tym na język norm stanowionych przez władzę ustawodawczą, czyli na język prawa, ale też na język prawniczy, czyli język o prawie, czyli na interpretację norm dokonywaną przez doktrynę i orzecznictwo. Historia i doświadczenie historyczne określonych narodów z perspektywy genealogicznej proponowanej przez postmodernistów stanowią bezustannie powtarzaną rozgrywkę dominacji. Nie ma jednej wielkiej historii, jest szereg zdarzeń wynikających z relacji władza-wiedza. Każda wiedza jest warunkowana określonym kontekstem historycznym, kulturowym i politycznym. Te same wydarzenia za pomocą języka przedstawia się w różny sposób. Znajduje to odniesienie najczęściej w odniesieniu do relacjonowania wydarzeń historycznych, istotnych z punktu widzenia tożsamości każdego narodu. Ale taka perspektywa występuje też w stosunku do innych zjawisk istotnych dla konkretnych grup społecznych, na przykład w stosunku do prawa, Nie ma bowiem uniwersalnej struktury odniesienia, nie ma jednej perspektywy. Jest wielość różnych perspektyw, wielość różnych odniesień. Stąd pogląd doktryny, czyli język o prawie, również stanowi pochodną określonych kontekstów kulturowych. W przypadku polskiego i niemieckiego systemu prawa, ze względu na bliskość cywilizacyjną, kulturową i geograficzną, dystanse są niewielkie, stąd kontekst kulturowy jest nierzadko zbliżony. Ma to bezpośrednie przełożenie na bliskość rozumienia wielu terminów specjalistycznych, zarówno z języka prawnego, czyli języka norm, jak i języka prawniczego, języka o prawie. Nawiązując do Jacques'a Derrida, można powiedzieć, że mamy w dynamicznie zmieniającym się świecie, bombardujących nas zewsząd informacji, interpretacje interpretacji. I te interpretacje, czyli inaczej perspektywy, konstytuują świat, narzucając nam określone znaczenia. Nie stanowią one jedynie prostego opisu realnego świata, ale są jego obiektami składowymi, tworzą go. Współczesna rzeczywistość ma charakter narracyjny. Jedne narracje zastępują kolejne, nie ma jakiejś jednej metanarracji, która mogłaby zastąpić wielość równoległych dyskursów. Narracja jest środkiem, za pomocą którego zdarzeniom nadawany jest status realności. Narracje tworzone przez określone wyrażenia semantyczne, zbitki znaczeniowe tworzą określoną metaforykę, która jest częścią składową tożsamości zbiorowych. Każda wspólnota, w tym wspólnota narodowa, dla której spoiwem konstytuującym jest język, jest zjawiskiem, które należy w różnych kontekstach wyjaśnić. Jak ona powstaje, jak powstają konkretne normy, które kształtują funkcjonowanie państwa i obywateli, jak te normy są modyfikowane. W tym kontekście relacje władzy, zwierzchnictwa, podporządkowania, legalnego przymusu przypisanego państwu mają kluczowe znaczenie. To one wpływają na tworzenie dominujących narracji. Nawiązując do Derridy, należy powiedzieć, że świat jest tekstualny, jest tworzony jak tekst. Interpretacja konstytuuje świat społeczny. Tekstualność świata prowokuje konieczność dokonywania tak zwanej podwójnej lektury, czyli żeby lepiej zrozumieć otaczające nas zjawiska społeczne, należy dokonać pierwszej lektury, która konstytuuje stabilność, jest potwierdzeniem zastanego stanu rzeczy, powtarza dominujące interpretacje. Druga lektura natomiast jest próbą dekonstrukcji zastanego świata. Tekst i szerzej dyskurs społeczny, debata społeczna nie są nigdy spójne, w pełni jednolite, pełne napięć i sprzeczności. Jest to charakterystyczne dla różnych grup społecznych, niezależnie od uwarunkowań narodowych, etnicznych czy religijnych. Podwójna lektura ma charakter zatem uzupełniający się. Dekonstrukcja nie oznacza jedynie krytyki dla samej krytyki, ale chodzi o uzupełnienie, tworzenie bardziej spójnego świata dialogu. Efektem ma być uzyskiwanie lepszego zrozumienia skomplikowanej rzeczywistości społecznej, która w dobie globalizacji i dynamicznych zmian społecznych przynosi ciągle nowe, wymagające reinterpretacji teksty definiujące to, co dookoła nas. Jest to szczególnie wyraźnie widoczne w przypadku pojęć abstrakcyjnych, które stanowią dla tłumaczy tekstów fachowych, w tym aktów normatywnych, najczęściej największe wyzwanie. Język w kontekście terminologii fachowej, języka prawnego i prawniczego można rozumieć jako narzędzie skonstruowane do konkretnych zadań. Racjonalny prawodawca dopasowuje określone intencje legislacyjne do zamierzonych zastosowań, czyli do społecznego odbioru stanowionych norm. Konkretne zastosowania języka prawniczego można odnieść do terminu affordancji prowadzonego przez Jamesa Gibsona w ramach tzw. koncepcji środowiskowej. Oznacza on całokształt dostępnych w danym środowisku wariantów działań, które można policzyć czy zmierzyć i które nie zależą od indywidualnych cech konkretnych jednostek. W odniesieniu do języka prawa oznacza to potrzeby i możliwości użytkowania tego języka, które wpływają bezpośrednio, warunkują sposób zastosowania tego języka. Badania psychologów potwierdzają, że wyrażenia abstrakcyjne, do których należy zaliczyć większość pojęć języka prawa, wywołują z reguły pozytywne konotacje, dlatego że nie odwołują się do emocji, do konkretnych zdarzeń, rzadko wywołują konkretne obrazy semantyczne bazujące na indywidualnym doświadczeniu. Pojęcia abstrakcyjne mają niższe zabarwienie emocjonalne, stąd kultury indywidualistyczne wyrażają emocje w bardziej abstrakcyjnych terminach niż czynią to kultury kolektywistyczne bazujące na silnych współzależnościach i emocjach. Wyrażenia abstrakcyjne mają najczęściej trwały, stabilny charakter. Wywołują wrażenie niezmienności, stałości pewnych cech czy zjawisk. Konkretyzacja czasownikowa nadaje wyrażeniom charakter zmienny, dynamiczny. Czasowniki akcji warunkują konkretyzację opisu, natomiast charakterystyczne dla norm prawnych czasowniki stanu wskazują na abstrakcyjność, wywołują określone reakcje kontekstualne, przywołując mniej wrażeń czy wspomnień. Język należy rozumieć jako instrument kształtowania, ale i utrzymywania określonych przekonań, w tym stereotypów. Język bezpośrednio, choć nierzadko nieświadomie, oddziałuje na reakcje społeczne i procesy psychologiczne. Psychologowie zastanawiają się nad tym, co warunkuje takie, a nie inne lingwistyczne kształtowanie komunikatu. Dobór słów nie jest przypadkowy. Okazuje się, że określone zabiegi lingwistyczne mogą mieć zastosowanie nie tylko w komunikacji codziennej. Dobór określonych kompozycyjnych możliwości w konstrukcji normy prawnej może dać informację, dlaczego dany przekaz został sformułowany w taki, a nie inny sposób i jakie cele przyświecały ustawodawcy. Należy pamiętać, że przekaz językowy wpływa na trzy sposoby na adresatów, niezależnie od tego, jaka jest forma tego przekazu: poznawczo, motywacyjnie i behawioralnie. Język jest więc nie tylko systemem znaków, jak powiedziałam na początku, ale konkretnym narzędziem wykorzystywanym w określonych kontekstach. W państwie prawa szczególnie istotne są konteksty, w których jedni użytkownicy języka mają instytucjonalny wpływ na innych, czyli w sądach, w administracji publicznej. Związanie prawem tych konkretnych użytkowników oznacza wskazanie im konkretnych ram funkcjonowania. Teraz chciałabym oddać głos panu profesorowi Andrzejowi Wróblowi, który opowie o konkretnych przykładach migracji idei w zakresie prawa konstytucyjnego. Bardzo proszę, panie profesorze.